Dzień dobry, tu Tech Story Light, podcast, w którym skrótowo opowiadamy o najważniejszych, najciekawszych albo najbardziej zaskakujących tematach związanych z technologiami.
Dzisiaj jest wersja light, ale zapraszamy też na nasze tradycyjne, pogłębione odcinki, w których pod wieloma kątami opowiadamy, jak technologie, no ale tak naprawdę my sami tymi technologiami meblujemy sobie świat.
Ostatni odcinek lightu w tym roku jest też odcinkiem, który tak trochę symbolicznie podsumowuje, czym w temacie technologii żyliśmy przez cały 2023 rok i czym zapewne będziemy żyć też w roku kolejnym.
Czyli dziś ponownie zajmiemy się sztuczną inteligencją, starciem Chin i Stanów Zjednoczonych na polu technologicznym, no i oczywiście naszymi ukochanymi big techami, które coraz bardziej rozpychają się na przeróżnych poletkach.
A konkretnie opowiemy dziś Państwu o tajemniczych okolicznościach uchwalenia AI Act, o tym, jak chińskie aplikacje podbijają USA oraz Europę, no i o tym, że Mark Zuckerberg łaskawie wprowadził Threadsy do Europy. No i co z tego wynika?
W podcaście Tech Story witają Sylwia Czubkowska
oraz Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projekt Jutronauci w Gazecie Wyborczej.
Tech Story. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Storie.
Tradycyjnie, mam nadzieję, że jeszcze to Państwa nie zamęczyło, ale zaczynamy od tej prośby dotyczącej subskrypcji, oceniania naszego podcastu, dyskutowania z nami w mediach społecznościowych. To nam naprawdę daje bardzo dużo, bardzo nam pomaga też w wyborze tematów do kolejnych odcinków. No a te subskrypcje, te wszystkie oceny, no to chyba już wiemy wszyscy, że na co to najbardziej pomaga. Wiemy, że wiecie, bo na nas o tym piszecie. Oczywiście na algorytmy. O algorytmach dzisiaj też trochę pogadamy.
Na pewno widziałaś, że Stany Zjednoczone od kilku dni są w niezłym szoku. Trwa sezon na podsumowania roczne. Ja ich osobiście nie znoszę, ale jedno z nich dotyczyło najpopularniejszych aplikacji popieranych przez Amerykanów. I okazała się tam bardzo ciekawa rzecz.
Tak, okazała się bardzo ciekawa rzecz, że mimo wpajanego od najmłodszych lat Amerykanom patriotyzmu, przekonywania, że Stany Zjednoczone są najlepszym krajem na świecie, mimo trwającej wojny handlowej, czarnych list dla firm chińskich i przepychanek słownych na najwyższym szczycie tam politycznym, to na tej liście królują, na liście tych najczęściej pobieranych aplikacji, królują aplikacje, tak ta-da-da-da mnie, chińskie.
Na pierwszym miejscu jest znany Państwu Temu.
Mamy nadzieję, że znany. Jak ktoś nie słuchał naszego odcinka o Temu i Shein, to naprawdę... ale to naprawdę powinien nadrobić.
Tak, on jest niestety wciąż aktualny i to jest odcinek 54.
Tak, i będzie coraz bardziej aktualny, jestem przekonana. Tak.
Więc na pierwszym miejscu jest Temu, na drugim miejscu jest CapCut, a na piątym miejscu jest TikTok. No i można byłoby się spierać, że skąd te dane, że są różne metodologie szacowania ruchu, pobrań i tak dalej. I w każdym innym przypadku to byłyby bardzo dobre argumenty, tylko że tym razem to jest lista aplikacji udostępniona przez Apple'a. I to jest lista najchętniej pobieranych darmowych aplikacji w USA.
I co jest dosyć ważne, iOS, czyli system operacyjny Apple, jest naprawdę najpopularniejszy w Stanach Zjednoczonych. To nie jest kazus polski, że tam kilkanaście procent użytkowników tylko go pobiera, więc oczywiście te dane, jakbyśmy dołączyli jeszcze Androida, mogą być trochę inne, ale to będą naprawdę niewielkie wahnięcia. Jakby nie było, pierwsza piątka darmowych aplikacji najchętniej pobieranych w Stanach Zjednoczonych w 2023 roku układa się właśnie w ten sposób. Temu, CapCut, potem jest Max, czyli Stream HBO, Threadsy, o których dzisiaj jeszcze trochę porozmawiamy, no i TikTok, czyli 3-2, tak, tak to się mówi, nie? Chiny, Stany.
No więc o Temu już Państwu opowiadałyśmy, o TikToku też mówiłyśmy tyle, że właściwie jakby wyciąć z naszego podcastu wszystkie odcinki o TikToku i o sztucznej inteligencji, to mógłby z tego powstać osobny byt, ale o CapCutie to warto jednak powiedzieć kilka słów więcej, bo to jest aplikacja na pierwszy rzut oka całkowicie niewinna. Ona służy do montażu, cięcia krótkich wideo, robienia na nich napisów, dokładania grafik, czyli oczywiście ona odpowiada na najnowsze zapotrzebowanie i TikToka, i Instagrama, no i oczywiście korzystających z nich osób.
Wiemy, że tak jest, bo same eksperymentujemy z takimi krótkimi formami wideo w ostatnim czasie na Instagramie. No i musimy przyznać, no to działa, tak? Algorytmy to bardzo lubią, ewidentnie promują takie nagrania, a skoro działa, to aplikacje do takiego montowania drobnych form wideo jest prawdziwe zatrzęsienie. CapCut na ich tle jednak się po prostu wyróżnia, głównie tym, że jest bardzo prosty, bardzo intuicyjny w obsłudze, a jeżeli filmik jest nagrywany po angielsku, to ma jeszcze zaszytą sztuczną inteligencję, która naprawdę świetnie zmienia głos na tekst. Tam jest bardzo wysoka skuteczność. I jeszcze na deser, taką wisienką na torcie, to wszystko jest po prostu dopięte pod TikToka. Można automatycznie na TikToku publikować. Aplikacja uzupełniająca tak naprawdę TikToka.
No i tutaj tak naprawdę jest pies pogrzebany, bo ta współpraca między CapCutem a TikTokiem jest tak idealna, no bo CapCut to jest produkt ByteDance, czyli właściciela TikToka. No i zresztą ByteDance wcale się specjalnie nie krył, że to jest jego aplikacja, bo gdy TikTok trafił na cenzurowane u amerykańskich polityków, no to Chińczycy starali się odzyskać rynek właśnie za pomocą CapCuta.
No jak widać, im świetnie się udało. Jeszcze w marcu szokowało to, że globalnie ta aplikacja zdobyła 200 milionów użytkowników, a teraz zaczyna dobiegać do 500 milionów. Jest dokładnie 490, no ale to jest chwila, moment i będzie 500. I to jest niemal 1/4 wszystkich spośród 2 miliardów 100 milionów użytkowników TikToka. Tutaj też mamy ogromne wzrosty. Jeszcze niedawno ten miliard był szokujący. No ale skąd tak duże wzrosty CapCuta? Oczywiście Stany Zjednoczone, ale nie tylko, bo on ma naprawdę potężne wzrosty na wszystkich najważniejszych rynkach. I z takich oficjalnych informacji można wyczytać, że w Wielkiej Brytanii zanotował w tym roku 54% wzrostu pobrań, w Egipcie 99%, w Meksyku 98%, w Niemczech 25%, w Arabii Saudyjskiej 29%, w Brazylii 27%. Więc wszystko jedno, czy państwa afrykańskie, czy państwa latynoskie, czy europejskie, czy obydwie Ameryki, wszędzie CapCut chwyta.
Tak, wszędzie CapCut chwyta, no ale też wszędzie chwytają te krótkie formy wideo, więc nic dziwnego. I ta popularność CapCuta sprawia, że ByteDance dzięki niemu wzbogaci się w tym roku o ponad 100 milionów dolarów.
I to jest druga najlepiej zarabiająca aplikacja w portfelu tej firmy. No pierwszą jest oczywiście TikTok, ale popularność popularnością, zarobki zarobkami. Jak to bywa z aplikacjami do mediów społecznościowych, a już szczególnie z aplikacjami z Chin, krok za popularnością idą kontrowersje. I już latem pojawiły się informacje, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, że w stanie Illinois zdecydowano się na złożenie pozwu zbiorowego przeciwko ByteDance i CapCutowi. Powód. Zbieranie danych biometrycznych bez zgody użytkowników, a konkretnie łamanie ustawy o prywatności informacji biometrycznych, to jest ustawa, która funkcjonuje w tym stanie i ona zabrania zbierania skanów twarzy, próbek głosu bez zgody użytkowników. Jak się okazuje, wśród tych osób, które zdecydowały się na pozew zbiorowy, są użytkownicy, którzy twierdzą, że używali CapCuta od kilku lat, a nie mieli świadomości, że tak wygląda ten proces zbierania danych. Co więcej, jeden z nich był w siódmej klasie, czyli był jeszcze nastolatkiem i korzystał z CapCuta bez konta i bez zgody rodzicielskiej, czyli no jeszcze był przeskoczony ten próg 13 roku życia.
No i to są oczywiście bardzo poważne zarzuty, ale do tego można dołożyć całą masę danych, które CapCut pobiera. No, powodzi wskazują, że aplikacja pobiera dane takie jak, no oczywiście to przesłane wideo, zdjęcia, płeć, ale także lokalizacja użytkownika, data urodzenia. Oprócz tego wszystkie dane techniczne na temat urządzenia oraz sieci, w tym takie jak numer seryjny karty SIM, który, no nie wiem, czy jest potrzebny do nakładania napisów na krótkie wideo. Kolejny zarzut jest taki, że CapCut celowo zawile konstruował swoją politykę prywatności, żeby użytkownicy nie rozumieli do końca, jakie dane będą przetwarzane, gdzie będą przetwarzane, no i kto będzie miał do nich dostęp.
I wiesz, z jednej strony mnie to w ogóle nie szokuje, bo naprawdę aplikacje w 90% robią dokładnie tak. Konstruują trudne regulaminy, pobierają więcej tych informacji niż tak naprawdę potrzebują. Troszkę się to zmienia, troszkę się to poprawia, być może na tym terenie Unii Europejskiej tak naprawdę, bo u nas przynajmniej muszą dopytywać, nie? Czy się zgadza właśnie na pobieranie zdjęć zawsze w momencie używania tej aplikacji, nigdy i tak dalej. W wielu przypadkach niestety to nigdy oznacza po prostu, że nie możesz też korzystać z apki. No ale przy CapCucie, oprócz tego, że tych żniw tak naprawdę wielkich na danych, jest jeszcze drugi aspekt tych kontrowersji. Jest to oczywiście aspekt związany z chińskim pochodzeniem CapCuta, czy właściwie chińskim pochodzeniem ByteDance. I to są te same, dokładnie te same argumenty, które są przy TikToku. Czyli znowu, być może partia komunistyczna ma dostęp do tych danych, być może ma ten dostęp dlatego, że ma w ByteDance tą słynną złotą akcję, o której już opowiadałyśmy. Więc celem pozwu jest nie tylko taki zakaz wysyłania danych użytkowników do Chin przez tą aplikację, zakaz gromadzenia danych biometrycznych bez ich wiedzy, zmuszenie CapCuta do skasowania danych, które są już w jego posiadaniu, ale ja na ten proces też patrzę jako na taki element, no, tego globalnego starcia Stany versus Chiny. Na razie Illinois Ja się nie zdziwię, jak w 2024 roku dojdą kolejne stany, a być może jeszcze jakieś działania federalne.
Na razie nie ma konkretnych informacji, co się dzieje z tym pozwem, poza tym, że został złożony. Za to CapCut w dalszym ciągu bardzo prężnie działa i wypuszcza nowe usługi, tym razem skierowane bardziej do biznesu. W tym roku mają to być na przykład lepsze algorytmy AI, które przetwarzają głos na tekst oraz, co bardzo ciekawe, tacy prezenterzy AI, czyli tacy holoprezenterzy, których marki mogą stworzyć od zera, żeby lepiej odwzorowali takie wartości marki.
I to jest w ogóle ogromny trend, wiesz? Bo tak jak opowiadałyśmy w tym odcinku Timu i Shein o chińskim e-commerce, to do tego live streamów zakupowych amerykańskich, właśnie bardzo mocno wchodzą teraz postaci generowane w AI, które zastępują też influencerów albo ich wspomagają. I to podobno chwyta. W sensie to, że chwyta w Chinach, to jest oczywiste, ale że zaczyna chwytać na wielu rynkach na świecie. Myślę, że w przyszłym roku będziemy musiały pokontynuować ten temat.
Na pewno. Znaczy, jeżeli w Chinach są prezenterzy wiadomości wygenerowani przez algorytmy, to influencerzy mnie już w ogóle nie dziwią.
No ale właśnie ten element sztucznej inteligencji w rozwoju i CapCut, i TikToka jest niezwykle ważny i jest bardzo po prostu też ważny dla samego Bidens. Nie ma co ukrywać, Bidens bardzo mocno stawia właśnie na rozwój sztucznej inteligencji też w takich celach komercyjnych. Tyle, że tak jak świetnie jest dopracowany algorytm TikToka, o czym też już wielokrotnie mówiłyśmy, to niekoniecznie Bidens okazuje się być w takiej czołówce prac nad generatywną sztuczną inteligencją i poradził sobie z tym problemem, powiedzmy sobie tak, zletka inaczej.
Tak, poradził sobie kreatywnie, po prostu wykorzystując technologię, która już została stworzona, tylko że po drugiej stronie oceanu, czyli w Ameryce, i przez lidera rynku, czyli przez OpenAI. Sprawę opisał serwis The Verge i jest to faktycznie dość gruba sprawa, no bo okazuje się, że to, czego ByteDance nie wydelopował, to sobie tam dobajeruje po prostu.
Znaczy wykorzystuje, żeby to nie zabrzmiało bardzo niepoprawnie politycznie, ale dobrą, starą metodę funkcjonowania przemysłu chińskiego, czyli kopiowanie.
No tak, no bo po prostu koncern zaczął wykorzystywać technologię OpenAI do opracowania własnego dużego modelu językowego. No i to łamie oczywiście bardzo wprost zasady korzystania z ChatGPT, bo OpenAI pisze wprost: klienci nie mogą rozwijać żadnych usług AI, które konkurują z naszymi. I to jest wprost zapisane w regulaminie. No ale mimo to chińska firma właśnie na tej bazie buduje taki swój Project Seed.
Czyli ziarno.
Tak.
No takie zasiane ziarno. I jak opisuje Alex Heat, to jest właśnie między innymi dziennikarz The Verge, pracownicy Biden zaangażowani w ten proces, nie wiem jak to powiedzieć, seedowania, powiedzmy, doskonale wiedzą, że działają nieetycznie. I na takiej wewnętrznej platformie komunikacyjnej Biden, ona się nazywa LARC, to jest platforma dla pracowników, i dyskutują sobie na przykład o tym, jak wybielić dowody poprzez tak zwaną desyntezację danych, cokolwiek by to nie oznaczało. Zasadniczo chodzi o to, żeby jednak nie było widać, że Project Seed jest stworzony na bazie OpenAI i konkuruje z OpenAI.
Wiesz, stanęli na barkach gigantów. ByteDance oczywiście twierdzi, że odkąd ich chatbot Duobao wszedł do użytku w Chinach, to nie korzystają już z zasobów OpenAI. No tylko, że The Verge twierdzi, że API Amerykanów faktycznie wykorzystywane było jeszcze do oceny wydajności tego chińskiego chatbota, co też byłoby złamaniem zasad firmy. No więc koniec końców, na razie ta historia kończy się tak, że OpenAI zawiesiło konto ByteDance.
Jest to bardzo ciekawy przykład, albo taki kolejny kamyczek do tego właśnie, jak postępuje to starcie technologiczne, jak widać, również na takim poziomie nie tylko politycznym, ale na takim poziomie już tej konkurencji firmowej. A co do starć wokół technologii, a szczególnie sztucznej inteligencji, no to w Europie też jest gorąco i to tak bo początek grudnia w Polsce to były opady wielkie śniegu, a w Hiszpanii po prostu wrzało, dlatego że Hiszpania do końca tego roku miała prezydencję w Unii Europejskiej i wzięła sobie na taki priorytet to, że dokończy pracę, przynajmniej tą urzędniczą, nad AI Actem, czyli dużą regulacją sztucznej inteligencji. No i okazało się, że jednak jest to bardzo trudne zadanie.
Tak, okazało się, że jest to bardzo trudne zadanie, bo na ostatniej prostej prace utknęły na tak zwanym trilogu, czyli na takich trójstronnych pracach pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Europy. I o tym, że w listopadzie doszło do impasu ze względu na sprzeciwy Francji oraz Niemiec, już Państwu mówiłyśmy w poprzednich lajtach, ale dla przypomnienia, tym państwom nagle zaczęło zależeć na takich łagodniejszych zakazach dla stosowania tak zwanych modeli podstawowych, czyli tych, które przetwarzają dużo poważnych danych.
Do samego końca negocjacji, które trwały, uwaga, to jest 36 godzin niemalże bez przerwy. Tam były przeróżne żarty, że tam cały czas pizzę mają zamawianą, że tak długo będą obradować, aż im narkotyki starczą. Tak, takie różne tam. Wiecie, urzędnicy wcale nie są tacy poważni. No więc 36 godzin trwały te negocjacje do piątku, bodajże 8 grudnia do godziny 22 z minutami i wcale nie było pewne, że ten impas uda się przełamać, a to było tyle ważne, że po prostu kalendarz jest nieubłagany. Gdyby nie doszło do zakończenia trilogu właśnie w tym momencie, przed świętami, to byłyby niskie szanse, że AI Act wyszedłby właśnie z trilogu potem do prac w Parlamencie Europejskim, który jeszcze tutaj dołoży swoje i zdąży to dołożyć swoje do czerwca, bo wtedy się kończy kadencja obecna Parlamentu Europejskiego. A jakby nie skończyli do czerwca, naprawdę w nowym Parlamencie Europejskim pewnie te prace w dużej mierze trzeba by tam było, może nie od początku zacząć, ale byłoby dużo grzebania, więc kolejne długie miesiące by się zeszły.
Więc niby mamy ustaloną wersję aktu, ale jeszcze nie otwierajmy szampana, bo...
Takie hold your horses,
tak,
nie?
Tak, tak. Choć owszem, jest szansa, że AI Act będzie uchwalony w tym parlamencie, to i tak prawdopodobnie wejdzie w życie dopiero za jakieś 2 lata. I co więcej, może i zakończenie trilogu jest sukcesem, tyle że nie wiemy, co dokładnie na tym trilogu zostało ustalone i dogadane. Bo to nie jest tak, że po jego zakończeniu został opublikowany jakiś szczegółowy raport, dokument, co kto przeforsował, na co się zgodził. Tego tak naprawdę nie wiemy.
Tak, nie było transparentnie, naprawdę nie było transparentnie i wiele wskazuje na to, że niekoniecznie brano pod uwagę głosy organizacji pozarządowych, obrońców praw człowieka, prawników, a jednak bardziej dostosowywano się do wniosków rządów, które chciałyby móc korzystać ze sztucznej inteligencji dla, no jak to wszystkie nasze kochane rządy zawsze tłumaczą, bezpieczeństwa narodowego. I jesteśmy 10 dni po zakończeniu trilogu i naprawdę wciąż nie mamy pełnej wiedzy o tym, co z niego wyszło. Jedyne, co jest oficjalnie opublikowane, to komunikat prasowy, taki dosyć ogólny. Dlatego o to, co się być może znalazło w tym pakiecie uzgodnieniowym, spytałyśmy Elę Jakubowską, która jest koordynatorką Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Reclaim Your Face i działa w European Digital Rights, to jest taka organizacja, skrót EDRI, która nadzoruje pracę między innymi nad AI Actem, oni dosyć pilnie się temu przyglądają. I uwaga, Ela, owszem, jest polskiego pochodzenia, stąd jej nazwisko i dziadek pochodził z Galicji, ale nie mówi po polsku, więc posłuchamy jej wypowiedzi z tłumaczeniem.
Słyszeliśmy, że jest porozumienie. Wszystko jest załatwione. Ale prawda jest taka, że jest jeszcze daleko od zakończenia. Jako obrońcy praw człowieka, szczególnie martwi nas kwestia biometrii. Od kilku lat prowadzimy działania na rzecz wprowadzenia zakazu wszelkich praktyk masowego nadzoru biometrycznego. Chodzi o takie użycia tej technologii, gdy skanowana jest twarz każdej osoby, albo ciało, kolor skóry, inne charakterystyczne cechy. Nawet czasami pojawia się twierdzenie, że pozwala to odczytać emocje, wykorzystując twarze i ciała ludzi przeciwko nim. Nawet gdy dzieje się to w przestrzeni publicznej albo online. To są rodzaje przypadków użycia biometrii, przeciwko którym szczególnie walczyliśmy. W AI Act w tym kontekście prawdopodobnie będzie dość rozczarowujący obraz. Parlament Europejski zapowiedział, że chce pełnego zakazu wszelkich, jak to nazwał, zdalnych identyfikacji biometrycznych w czasie rzeczywistym w przestrzeniach publicznych. Tak, to trochę trudne do wymówienia. Dokładniej chodzi o zakaz takich rozwiązań jak kamery rozpoznające twarz na twojej lokalnej ulicy lub w parku czy w takich miejscach, gdzie ludzie zbierają się na protesty. Czyli w takich miejscach, gdzie już widzimy te systemy w użyciu. Parlament powiedział, że na to się nie zgadza. Chcą to całkowicie zakazać w Unii Europejskiej, ale tylko jeśli jest używane na żywo, w czasie rzeczywistym. Ale nawet oni zgodzili się na ustępstwo, z którym naprawdę nie zgadzamy się. Jeśli taka biometria jest używana retrospektywnie, z opóźnieniem o może kilka minut, kilka godzin, dni, tygodni, miesięcy, tak długo, jak ten zegar będzie trochę opóźniony, to zgadzają się na wyjątki od tego zakazu. A to dla nas jest już naprawdę problematyczne. Zatrzymanie zegara albo analizowanie już nagranych materiałów z kamer nie czyni tych praktyk mniej szkodliwymi. Co więcej, jeśli zastanowić się nad możliwością śledzenia dziennikarza, obrońcy praw człowieka, polityka opozycji, nastolatka protestującego przeciwko zmianom klimatycznym lub kryzysowi klimatycznemu, to wszyscy z nas mogą się bardzo łatwo znaleźć pod nadzorem. Szczególnie jeśli będziemy mieli do czynienia z tym, cytuję, retrospektywnym, publicznym rozpoznawaniem twarzy i innymi formami biometrycznej identyfikacji. Ale nawet stanowisko parlamentu jest dobre w porównaniu z tym, czego obawiamy się, że będzie ostatecznym wynikiem w AI Act.
No i zobacz, wchodzimy tutaj na tak naprawdę bardzo grząski grunt, co wydaje mi się, że też my w Polsce doskonale rozumiemy, bo mamy za sobą i doświadczenia różnych masowych protestów, ale też pomimo tego, że rząd się zmienia, to mam nadzieję, że jednak ta ochrona obywatela pozostanie w centrum zainteresowania.
Tak, znaczy, że gdzieś tam nam się zakotwiczyło, że kwestie bezpieczeństwa są oczywiście niezwykle ważne. No, hello, jesteśmy to cały czas w stanie wojny za naszej granicą, ale nie tłumaczą wszystkiego, nie? Szczególnie, że jak zauważa Jakubowska, wyjątki od zakazu tego stosowania AI opartej na biometrii, które wynegocjowano, a wiemy o tym ze wspomnianej informacji prasowej, jakie zostały wynegocjowane wyjątki, są tak naprawdę bardzo szerokimi wyjątkami.
Państwa członkowskie wydają się być za trzema wyjątkami. Jednym w celu poszukiwania pewnych ofiar przestępstw, innym dla zapobiegania konkretnym atakom terrorystycznym, jeszcze jednym do poszukiwania podejrzanych i skazanych osób za listę poważnych przestępstw. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać uzasadnione. Wiesz, możemy powiedzieć przecież, chodzi o ofiary handlu ludźmi, podejrzane osoby o morderstwo. To są poważne sytuacje i takie faktycznie są. Ale nadzór biometryczny nie jest jedynym narzędziem, jakie siły policyjne i rządy mają, gdy te przestępstwa są popełniane. Pomysł, że rozwijalibyśmy infrastrukturę, która skanowałaby nie tylko twarze i ciała tych osób, których szukamy, ale każdego, kto jest w przestrzeni publicznej, to dla nas krok za daleko. W rzeczywistości, mając te wyjątki, zamiast mówić, że Unia Europejska tego nie akceptuje, to nie jest demokratyczne. Jest mówione, że Unia Europejska uważa, że te zastosowania mogą być uzasadnione. Ta wiadomość będzie niosła się po całym świecie, nie będzie miała wpływu tylko w Unii Europejskiej. Wiemy też, że nasze rządy zawsze będą używać tych wymówek. Powiedzą, to tylko wąskie zapobieganie atakowi terrorystycznemu. Ale kogo oni uważają za terrorystów? Widzieliśmy Greta Thunberg i innych działaczy klimatycznych na liście terrorystów. Widzieliśmy grupy praw człowieka wymienione jako terrorystyczne. To jest głęboko polityczne. I to tworzy ogromny margines nadużycia i furtkę dla policji do używania tych systemów. A huge margin of abuse, loophole
for the police to use these systems. Jest jeszcze jeden bardzo ważny sygnał związany z tym aspektem. Owszem, może się okazać, że w Europie stosowanie tych rozwiązań biometrycznych będzie ograniczone. Tyle, że to ograniczenie będzie stosowane tak naprawdę tylko na terenie Unii Europejskiej, czyli naszym europejskim firmom wyślemy sygnał, że mogą sobie pracować nad tymi rozwiązaniami, nie? O ile będą je sprzedawać poza Unię Europejską. Do tych państw, gdzie, no tam, prawa człowieka są niekoniecznie jakimś super ważnym elementem funkcjonowania i chętnych na pewno nie zabraknie. Więc takie podwójne standardy będą promowane.
Tak czy inaczej, na pewno będziemy się pilnie AI Actowi w przyszłym roku przyglądały. No i oczywiście też będziemy mocno wypytywały nasz rząd, jak tam się będzie angażował w regulacje AI. I na koniec wątki.
A, że trecy.
Tak.
Okej, dobra, przepraszam. Musiałam się głęboko zastanowić. Tak, Threads, czyli najnowsze dziecko Zuckerberga i Mety, które właśnie weszło do Europy, można używać? Można się zastanawiać, czy to jest ten w pieśniach osławiony Twitter killer. Zatem, Joanno, zainstalowałaś?
Tak, oczywiście, że zainstalowałam.
A ja tym razem nie.
O.
Nie, już nie mam siły, jeszcze jedno medium społecznościowe. To już za dużo dla mnie jest.
Wiesz
po prostu.
Co, ja zainstalowałam z takiego, trochę z ciekawości, ale bardziej z poczucia obowiązku, żeby zobaczyć, czego nie mieliśmy przez te ostatnie miesiące. No i powiem ci tak. To
jak bardzo zmieniło to twoje życie?
W ogóle i jest na ostatnim miejscu na liście aplikacji i nie wiem, czy będę korzystać. Zobaczymy. Na razie mam wrażenia takie, że to jest Instagram, tylko że bez zdjęć i bez wideo. Znaczy, oczywiście można dodawać multimedia wszelkiego rodzaju, tylko że jednak pierwsze skrzypce gra tam tekst. Limit znaków to jest 500.
O, czyli że więcej niż na Twitterze darmowym.
Tak. No i interfejs, takie pierwsze słowo, które mi przychodzi do głowy, to jest taki czysty. Tam nie ma wodotrysków jakichś specjalnych, ale na przykład też nie ma hashtagów.
Jak
trzeba,
to nie ma hashtagów?
No, wiesz co, trzeba wybrać taką opcję we wpisie. To nie jest tak, że wpiszesz znak hashtaga i słowo i on się automatycznie linkuje. Po prostu trzeba to wybrać.
Nie ma hashtagów, nie ma zabawy, nie? Tak nie wiem, no. Ale jakby nie było, Threadsy, mimo tych spadków zainteresowania w Stanach Zjednoczonych, jednak, jak dzisiaj mówiłyśmy, już są w tej pierwszej piątce, na czwartym miejscu dokładniej, najchętniej pobieranych aplikacji, więc jednak może coś z tego będzie. Może z tej mąki Zuckerberga jakiś tam chleb się, albo przynajmniej, nie wiem, ogryzek jakiś tam ostanie.
No, ja bym tego na pewno nie skreślała, bo tutaj za, nie wiem czy popularnością, ale za dużymi szansami Threads przemawiają dwa aspekty. Ja bym je zostawiła na koniec, bo teraz jeszcze się zastanówmy nad tym, skąd w ogóle ta dotychczasowa popularność Threadsów. No bo ja stawiam takie pytanie, czy to nie jest kwestia umiejętnego pompowania balonika przez metę, po prostu. No bo przypomnijmy, Threads aż do teraz był dostępny wyłącznie w USA, wystartował z przytupem w lipcu. No i wtedy, w tym lipcu, wydawało się, że naprawdę rozbił bank i że teraz Twitter do kosza, X do kosza i wszyscy będą siedzieli na Threadsach.
No tak, on w 5 dni zrobił 100 milionów użytkowników, tak. Tam wszystkie czołówki mediów, że tam najchętniej pobierano aplikacje od czasów TikToka, czy tam przeskakujące TikToka. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Możemy Państwu powiedzieć, te wszystkie takie zachwyty chwilowe nad tym, jak się tam jakaś aplikacja pobiera, warto bardziej patrzeć właśnie na długotrwałe wskaźniki. Ja mam jednak wrażenie, że to wynikało w dużej mierze z tego takiego kreowanego w mediach starcia między Maskiem a Zuckerbergiem. Pamiętasz? Mhm. Mieliśmy na Freak Fight, a nie, tam Mask trenuje jiu-jitsu. Nie, przepraszam, Zuckerberg, który trenuje jiu-jitsu, Musk to tam trenuje głównie riposty, nie? I nie wiem, może to była kampania rzeczywiście marketingowa Threadsów.
Wiesz co, ja mam takie poczucie, że tam się wtedy na tę początkową popularność, bo przypomnijmy, że było 100 milionów na samym początku, a potem pod koniec miesiąca bardzo szybko spadło do 8 milionów, więc ten balonik się szybko dość
Ale 8
przekuł.
Milionów, no to nie jest tak, że tam 92 miliony skasowały, bo musiałby też skasować Instagram, co jest bardzo ważne, to też był mechanizm przymuszania ludzi trochę do tego, żeby zostać na tych Threadsach, tylko 8 milionów po prostu korzystało.
Tak. Tak, tak, tak. Więc te dwa aspekty, które się złożyły wtedy na tę rosnącą popularność, to po pierwsze to, że nie trzeba było zakładać nowego konta, tylko Meta zachęcała, zmuszała do wykorzystania konta z Instagrama. I tutaj był taki haczyk, że jeżeli ktoś skasował konto na Threads, to tracił też konto na Instagramie. I można tam było przenieść wszystkie dane włącznie z listą obserwujących, czyli dołączała się do nowej aplikacji i od razu masz tam, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset osób, które masz w znajomych, co zawsze, wiesz, to jest bardzo duży kapitał, no nie? Zwłaszcza jeżeli chodzi o medium społecznościowe. No, a po drugie, lipiec to jednak może nie apogeum działań Maska, ale jednak dość duże wzmożenie.
Znaczy z Maskiem to właśnie każdy miesiąc jest apogeum.
No to inna sprawa, tak.
Ciężko wskazać na jakiś miesiąc, kiedy był na wakacjach. No chyba, że Zuckerberg wybuduje sobie teraz ten schron na Hawajach i tam razem będą. Nie wiem. Znaczy to już takie żarciki na koniec roku, ale oni się bardzo starają, po prostu bardzo się starają, żebyśmy miały materiał do naszego podcastu, nawet za dużo tego materiału. Ale jakby nie było, dzięki rzeczywiście bardzo wytężonej pracy Ilona Maska, Twitter czy też raczej X, mierzy się w tym roku z takimi kolejnymi kryzysami i nie tylko wizerunkowymi kryzysami, co przede wszystkim kryzysami finansowymi, bo tam jest potężny odpływ reklamodawców, którym zasadniczo Musk powiedział, żeby spadali, że nie są potrzebni. Mierzy się też z takim zalewem hejtu i to nie to, że hejtu pod tytułem krytyka w mediach, tylko hejtu mowy nienawiści, która po prostu wylewa się z tego serwisu. No ale jak zwolniłeś prawie wszystkich administratorów, no to kto to będzie czyścił. A co więcej, no Musk też nie pomaga i sobie, i swojemu serwisowi tym, że właśnie bardzo tak emocjonalnie reaguje, nie? Bo co się podśmiechiwało mnie, że tam Freak Fight Zuckerberg Musk, no ale tam on przecież jeszcze groził Cakowi pozwem. Właściwie nie wiem, za co tym pozwem.
Wiesz co, ten pozew, tak, on kilka dni po uruchomieniu Threadsów wysłał pismo przez prawnika, w którym oskarżał Zuckerberga o zatrudnienie byłych pracowników Twittera, którzy, i to jest cytat, mieli i nadal mają dostęp do tajemnic handlowych Twittera i innych wysoce poufnych informacji. Koniec cytatu.
No ale widzisz, to jest tak, że oczywiście zatrudnianie pracowników, którzy mają taką wiedzę, może być problematyczne, tylko jak ich Twitter zwalniał, to nie zastrzegł
tak,
w umowach
no oczywiście, to jest inna sprawa.
Wystarczająco długiej karencji, więc...
Poza tym, też się nie oszukujmy, przejmowanie pracowników wewnątrz jednej branży może nie jest najbardziej eleganckim rozwiązaniem, ale panuje wszędzie, na każdym rynku.
I dlatego właśnie zapisuje się pracownikom, wiesz, w umowach przy zwolnieniu, czy przy tym zerwaniu kontaktu, rozwiązywaniu kontraktów, takie, a nie inne okresy, na przykład zakazu konkurencji, tak? Jeżeli tego Twitter nie zrobił, a nie zrobił, bo tak jak opowiadałyśmy w odcinku o tym, jak Musk zarządza pracownikami, było to wszystko postawione na głowie, ludzi zwalniano mailami, czy tam jakimiś komunikatorami w środku nocy, no to potem są takie konsekwencje, że nagle się okazuje, że to jednak jest problem, że to może być problem też po prostu dla funkcjonowania firmy, tak? I jej bezpieczeństwa takiego biznesowego. No ale z tym procesem nic nie wyszło. Raczej.
Tak, no przynajmniej nic o tym nie wiemy. No ale było, nie było. Threads weszły do Europy, no i Zuckerberg może liczyć, że do usługi, no w takiej najbardziej optymistycznej wersji, jakby się zapisali wszyscy, no to można byłoby liczyć, że dołączy tam niemal 450 milionów
osób. No nie, no mniej, bo 450 to są wszyscy,
no to
mąż
mówię,
z dziećmi.
No to, tak, no to mówię, że to, wiesz, no w najbardziej optymistycznej. A tak to można pewnie liczyć na kilka milionów nowych dusz.
Naście.
Tak, no kilkanaście, wszystko jedno. I teraz najważniejsze pytanie. Czy myślisz, że Threads się przyjmie?
Znaczy ja w ogóle mam tak, że myślę, że to jest naprawdę ostatnia rzecz, której potrzebujemy. Znaczy kolejne medium społecznościowe to jest ostatnia rzecz, której potrzebujemy. Tym bardziej, że ono nie oferuje niczego super nowego. Jeżeli z miejsca miałobyś takim Twitter killerem i tego Twittera tak kopiuje, plus trochę, jak rozumiem, Instagrama w tym wszystkim, to po co? Powiedz mi, po co?
Bo to chyba nie ma być coś, co wpłynie pozytywnie na twoje życie, tylko coś, co wpłynie pozytywnie na życie Marka Zuckerberga i akcjonariuszy Mety. Więc ja bym tutaj raczej w tym upatrywała po prostu, wiesz, dywersyfikacji, nowy produkt, nowe przychody, nowa powierzchnia reklamowa.
No nowy, więc... nowy mechanizm na zbieranie jeszcze większej ilości danych.
Tak, oczywiście. A ja bym nie skreślała całkowicie Threadsów, choćby dlatego, że dużą szansą dla nich mogą być działania nie kogo innego niż oczywiście
Maska.
Elona Muska, tak? No bo jeżeli Elon naprawdę całkowicie zamknie Twittera za paywallem, jak zapowiada, czyli jeżeli korzystanie z tego serwisu będzie naprawdę w 100% płatne, no to wtedy Threads naprawdę mogą się okazać takim całkiem przydatnym miejscem, które przeżyje nową młodość, kiedy tam przyjdą ci wszyscy spadochroniarze z Twittera. Z X-a, przepraszam, z X-a.
I też za jakiś czas będą musieli płacić. Tak, bo to jest bardzo ciekawe jeszcze zjawisko rzeczywiście z tego roku, które myślę, że będziemy w przyszłym roku też omawiać i obserwować. Masowe wprowadzanie opłat za media społecznościowe. Oczywiście w różnych pakietach za różne korzyści, powiedzmy, ale to się umasawia i przestaje szokować dzisiaj. Ale jedno, co nas i tak regularnie szokuje i zaskakuje, to Elon Musk, któremu będziemy bardzo kibicować.
O, tak?
Niech nam...
Niech się nie zmienia.
Niech dokładnie, Elonie, tylko więcej.
Pozostań z sobą, tak.
I to są nasze życzenia pod choinkę, to byśmy chciały w tym roku.
No ale i
na
państwu...
To jest, i na to jest szansa, że to się spełni przynajmniej.
Tak, ale i państwu chcemy życzyć ciepłych, wesołych, rodzinnych świąt bez czytania i bez podcastów.
Nie,
i bez
właśnie
smartfonów.
Nie.
Nie?
Nie, z jak najmniejszą ilością mediów społecznościowych, ale podcastów słuchajcie i czytajcie. Szczególnie, że w drugi dzień świąt będzie nasz odcinek książkowy, który będzie... Myślę, że idealnym towarzyszem na okres świąteczno-sylwestrowy. Tak. Więc jak najmniej mediów społecznościowych, a jak najwięcej dobrych podcastów i dobrych książek i dobrych relacji z ludźmi.
To na koniec tylko przypomnę, że nasz podcast jest dostępny we wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
Naszą wspaniałą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska.
Piszcie do nas. Piszcie do nas z opiniami i uwagami. A także zaczepiajcie nas w mediach społecznościowych, na naszym własnym Instagramie, techstorie_podcast. I piszcie też na naszego własnego maila, techstorie@tok.fm.
A na święta, jeżeli już musicie na te media społecznościowe wejść, to zrobimy giga quiz. Będzie bardzo dużo pytań, więc zapraszamy. Będzie trudno, będzie wymagająco i będziecie musieli posłuchać archiwalnych odcinków Techstorii. Tak. Więc jeszcze raz, wesołych świąt i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Techstorie. Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Techstorie.